Piotr Zychowicz, historia realna, historia naprawdę dzieje się na naszych oczach, a ja chciałbym, drodzy Państwo, poinformować Was o ważnym bardzo wydarzeniu. Koniec wojny! Wreszcie mam dla Was dobre nowiny, a nie tylko same złe. No, ze znakiem zapytania oczywiście ten koniec wojny, bo na razie mamy zawieszenie broni na 2 tygodnie. Zobaczymy, jak to się, drodzy Państwo, potoczy, natomiast miała być, jak wczoraj się kładliśmy spać, nuklearna zagłada, bo Trump straszył zagładzeniem cywilizacji. Dzisiaj się już z tego śmiejemy, ale wczoraj nam napędził stracha. No ale dzisiaj całe szczęście wiadomość o tym, że strony się dogadały dzięki pośrednictwie Pakistanu. Izrael już oczywiście robi problemy, już twierdzi, że on się do niczego nie zamierza dostosować, będzie dalej bombardował Liban, a to jest element dealu. Mamy do czynienia z falą komentarzy. Iran przedstawił swój 10-punktowy plan, który absolutnie, propozycję pokojową, która absolutnie upokarza Amerykanów. Wściekłość wśród zwykłych Amerykanów, bo mają poczucie, że Trump po prostu tę wojnę z kretesem przegrał. To wszystko dzisiaj Wam opowiem. Opowiem Wam nawet o tym, że Izrael zbombardował synagogę w Teheranie. Jakby było mało problemów. Także zapraszam wszystkich serdecznie na live'a. Być może jest to najważniejszy live w historii realnej podczas tej wojny nagrany, wojny 38 czy 40-dniowej. Zobaczymy, jak ona przejdzie do historii. No bo wreszcie koniec. Całe szczęście nie ciągnie się to latami, tak jak wojna na Ukrainie. Chociaż oczywiście nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, czy na przykład się nie pokłócą o cieśninę Ormus, o czym zaraz Państwu opowiem. Dobrze, czyli jaki jest plan? Teraz live, przedstawię szybko Państwu, nie wiem, no pół godziny, 45 minut, najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin i o co chodzi w tych propozycjach pokojowych obu stron, kiedy spotkanie, a potem, drodzy Państwo, pytanie od publiczności. Wszystkim bardzo polecam wczorajszą rewelacyjną rozmowę z generałem Drewniakiem, szefem, byłym dowódcą polskiego lotnictwa, który na czynniki pierwsze rozbija operację ratowania pilotów w Iranie oraz, co kluczowe, amerykańską projekcję siły na Iran, na Bliski Wschód. Lotniskowce, samoloty, drony, ugrupowania, no bardzo ciekawa analiza militarna, trochę takie podsumowanie tej wojny. Potężna siła, ale politycznie, jak wiecie, nic z tego nie wynika. Dobra, bierzemy się do roboty. Już widzę, że wszyscy się zebrali, jest nas coraz więcej. Liczę, że dzisiaj jakiś rekord pobijemy chyba na live'ie i udowodnimy tym, że nie tylko złe wiadomości się sprzedają, ale również dobre. A więc tak, wspierajcie nas, wspierajcie historię realną na Patronite, na YouTubie oraz tutaj cegiełkami na czacie. To dzięki Wam te live'y się odbywały i pewnie będą dalej odbywać, zobaczymy jaki rozwój wydarzeń. Pan Mateusz Piasecki, dziękuję bardzo za wsparcie. T99 Maciej, witamy na pokładzie. Piotr Wiśniewski, dziękuję za wsparcie. Sprint Recycling, dziękuję za wsparcie. Aleksander, dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, po prostu leci to jak szalone wszystko. Dziękuję panu Damianowi Grudzińskiemu. I teraz tak, kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD i kciuk dla Pomelo, ale również oczywiście kciuk dla naszego partnera technicznego Lantre. Dzięki naszym przyjaciołom z tych fantastycznych firm, bardzo je Państwu polecamy, historia realna też może pchać do przodu ten wózek. Dobra, kochani, startujemy. Jakby zacząć tą całą historię? Otóż chyba najlepiej od tweetów, bo to jest przecież dyplomacja twitterowa w wykonaniu Donalda Trumpa, głównego bohatera, a może antybohatera tej rozgrywki, to już co kto woli. Otóż cóż Trumpinio zatweetował? Wielki dzień dla pokoju na świecie. Iran chce, żeby to się wydarzyło. Mają już dość. Podobnie jak wszyscy inni. Stany Zjednoczone Ameryki pomogą w zarządzaniu ruchem w cieśninie Ormus. Zwracajcie uwagi na szczegóły. Pomogą w zarządzaniu ruchem. Czyli po pierwsze będzie zarządzanie ruchem. Będzie to zarządzanie ruchem, już Wam zdradzę. Według Irańczyków taki kondominium irańsko-omańskie, ale oczywiście ze względu, no bo to są dwa kraje, które kontrolują wybrzeża cieśniny Ormus, no ale oczywiście tutaj kluczowe zdanie będą mieli do powiedzenia Irańczycy, no bo Oman jest słabym graczem oczywiście. Bardzo, bardzo dziękuję za tutaj kolejne donaty, cegiełki, które wpływają. Jesteście naprawdę super, drodzy Państwo. Okej. Okay. Cóż ten dalej? Aha, no a tutaj z tego wynika, że Ameryka będzie pomagała. Nie wiem jak. Będzie wiele pozytywnych działań, pisze Trump. Powstaną duże pieniądze. Zrobimy duże pieniądze, no w ten sposób. Iran może rozpocząć proces odbudowy. Dziękujemy bardzo. Będziemy dostarczać różnego rodzaju zaopatrzenie i po prostu kręcić się w pobliżu, aby upewnić się, że wszystko przebiega dobrze. Czuję się pewny, że tak będzie. Jestem pewny, że tak będzie. Tak jak doświadczamy tego w USA, może to być złota era Bliskiego Wschodu. Prezydent Donald Trump. Słuchajcie, facet najpierw zbombardował Iran. Wywołał tym bardzo gwałtowną reakcję, o czym wszyscy go ostrzegali, to znaczy totalną demolkę infrastruktury krytycznej, gazowej, oczywiście naftowej, ale fabryk aluminium, fabryk hut stali, co tam jeszcze, centrów danych Amazona, wszystko to zostało zbombardowane, porty, totalny kryzys, ceny ropy oszalały. On właśnie powiedział, że wprowadza, tak, nie przesłyszeliście się, złotą erę dla Bliskiego Wschodu. I będzie sobie tam zarabiał pieniądze. Już nie mówiąc o ofiarach. Słuchajcie, no dobra. Trump w kolejnym twecie ogłosił, że człowiekiem, który doprowadził, czy też stroną, która doprowadziła do tego dealu, są Pakistańczycy, a konkretnie premier Shehbaz Sharif, przepraszam. Otóż, ale również feldmarszałek Asmim Munir, to jest ten słynny dowódca armii pakistańskiej, który się podjął tej mediacji i uważajcie, Trump uważa, że to oni poprosili mnie o wstrzymanie niszczycielskiej siły wysłanej dziś wieczorem przeciwko Iranowi pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormus. No i zgadzam się w związku z tym zawiesić bombardowania i ataki na Iran na okres 2 tygodni. No i słuchajcie, czyli okazuje się, że głównym sukcesem Trumpa, od którego on uzależniał zakończenie tej wojny, było otwarcie cieśniny Ormus. Tylko przypominam, że cieśnina Ormus była otwarta przed tą wojną, w związku z tym on, drodzy Państwo, przywraca sytuację sprzed wojny, ale też nie do końca, no bo Irańczycy, tak jak wam mówię, z Omańczykami teraz kasę będą pobierali po milion albo po dwie bańki zielonych za przepływ tych tankowców. W związku z tym Amerykanie, powtarzam to jeszcze raz, podczas tej wojny bohatersko rozwiązywali problemy, które sami stworzyli. No dobrze, a cóż jest powodem tego zawieszenia broni obustronnego, jak pisze Trump? Powodem jest to, że już osiągnęliśmy i przekroczyliśmy, jak stachanowcy w Związku Sowieckim, przekroczyliśmy normę naszych celów militarnych, a także jesteśmy bardzo zaawansowani w sprawie ostatecznego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem oraz pokoju na Bliskim Wschodzie. No dobra, jak jest z tymi celami? Może przerwijmy na chwilę ten potok złotych myśli Trumpa. No to jak to było z tymi celami? Ja wypisałem sobie dla was wszystkie cele, które Trump podawał i jego współpracownicy. No więc tak, przede wszystkim zmiana reżimu, nie udało się. Po drugie, zniszczenie całych możliwości rakietowych i ostrzału rakietami sojuszników Ameryki, szczególnie Izraela, nie udało się. Zablokowanie atomowego programu Iranu, nie udało się. Kontrola nad ropą irańską? Nie udało się. Otwarcie cieśniny Ormus? 50-50. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W zasadzie jedynym celem, słuchajcie, który tutaj Rubio podawał i który się udał, no to jest oczywiście zniszczenie marynarki wojennej i lotnictwa Iranu. No, rzeczywiście. To im się udało. Okej, ale to były podawane cele jako w ogóle trzeciorzędne. W związku z tym te główne 5 kluczowych celów zostało niewykonanych. A jakie są bilans, jakie są koszta tej wojny po stronie Amerykanów? No totalne, drodzy Państwo, wyczerpanie zasobów broni, Tomahawków, Patriotów, rakiet do TAT, straty sprzętowe oczywiście, bo potracili mnóstwo latających cystern, stracili Avaxa, stracili, drodzy Państwo, helikoptery podczas tej akcji, stracili żołnierzy, chociaż akurat tutaj mało, trzeba przyznać, bo tylko 13. Wywołali Amerykanie gigantyczny kryzys na rynkach ropy, pożarli się ze wszystkimi swoimi sojusznikami. Niemalże Trump doprowadził do rozpadu NATO, ale pożar się z Japończykami, Australijczykami, Koreańczykami. No, o tym, że mają teraz dziury w swoich magazynach broni, to już powiedziałem. Ponieśli koszta sięgające 40 miliardów dolarów, to tak minimum, ale to jest tylko tyle, co wydali na pociski, benzynę i na żołd. Ale przecież te koszta to idą w biliony, no bo jakie są gigantyczne straty gospodarcze dla amerykańskich sojuszników i nie tylko dla nas wszystkich. No i przede wszystkim najważniejsza dla mnie sprawa, gigantyczne cierpienia ludności, które spowodowała ta wojna. Zaraz o tym powiem więcej. No w związku z tym, kiedy Trump mówi, że osiągnął, a nawet przekroczył swoje cele wojny, no to ja nie wiem, o czym on mówi, bo on mówił dokładnie coś innego, w tym sensie, że stawiał te cele i mówił o tych celach, które nie zostały wykonane. No dobrze, otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona wykonalną podstawę do negocjacji. Uważajcie na to słowo, wykonalną podstawę do negocjacji. Zaraz wam te 10 punktów przeczytam. Prawie wszystkie sporne kwestie między USA a Iranem zostały uzgodnione, ale dwutygodniowy okres pozwoli na sfinalizowanie, doprowadzenie umowy do końca. W imieniu USA jako prezydent, a także reprezentując kraje Bliskiego Wschodu, jest dla mnie zaszczytem doprowadzić ten długotrwały problem blisko rozwiązania. Dziękuję za uwagę, Trumpinio. Dobrze. Okej, no to teraz posłuchajcie, jakie to są te punkty, które Iran przedstawił, bo ja mam dla was ten plan przygotowany. Zobaczcie, 10 punktów Iranu, to jest naprawdę niebywałe, który Trump uważa, że są nie tylko dobrą podstawą do dyskusji, ale jak on to ujął, są w zasadzie bliskie do zaakceptowania, tak mniej więcej coś takiego. Dobra, Stany Zjednoczone muszą zobowiązać się do natychmiastowego zatrzymania agresji, jasne. Dwa, Iran chce zatrzymać kontrolę nad cieśnią Ormus w jakiś sposób. Trzy, zaakceptować musi Ameryka, że Iran może wzbogacać uran na potrzeby swojego programu nuklearnego. Tu jest różnica, bo w amerykańskiej wersji tych 10 punktów przekazanych w prasie nie ma mowy o tym wzbogacaniu uranu. Cztery, zniesienie wszystkich, prawdopodobnie usunęli to, żeby już do końca nie wkurzać swojej opinii publicznej. Cztery, zniesienie wszystkich sankcji pierwotnych nałożonych na Iran. O co chodzi? Chodzi o te sankcje, które były nałożone na Iran przed wojną. W związku z tym zobaczcie, Iran cierpiał potwornie podczas tej wojny, stracił bardzo dużo ludzi, infrastruktury. Izrael pastwił się przez 40 dni nad cywilnymi celami w Iranie, tak jak pastwił się wcześniej nad Strefą Gazy i nad Libanem obecnie. No i co? Oczywiście to są straszne straty. Iran będzie długo się opłakiwał swoich zabitych i długo odbudowywał, ale te warunki, jeżeli chociaż połowa z nich zostanie przyjęta, no to są dla Iranu bez wątpienia na plus. Dobra, zniesienie wszystkich sankcji wtórnych wobec podmiotów zagranicznych prowadzących interesy z instytucjami irańskimi. Zakończenie obowiązywania wszystkich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wymierzonych w Iran. Ciekawe. Zakończenie obowiązywania wszystkich rezolucji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Te rezolucje krępowały Irańczyków. Wycofanie sił zbrojnych USA z regionu. Punkt 9. Aha, jeszcze punkt 8. Wypłata odszkodowań dla Iranu za szkody wojenne. I wreszcie punkt 10. Zawieszenie broni na wszystkich frontach, w tym w konflikcie Izraela z Hezbollahem w Libanie. Zaraz o tym kolejnym punkcie wam powiem. No co wy na to? To jest plan maksimum, to znaczy ta sytuacja to jest absolutne, gdyby zostały przyjęte te 10 punktów, zostałoby to absolutne i totalne zwycięstwo osiągnięte przez Iran w tej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście kosztem olbrzymich strat. Ale to jeszcze raz powtórzę, zobaczcie, Ameryka pokazała projekcję siły, bombardowała 40 dni, jedna wielka demolka supermocarstwa na w słabym, no czy też średnim państwie. I co? Sama naga siła amerykańskiej, której nikt absolutnie nie neguje, potęgi militarnej, nie przełożyła się na efekty polityczne, no bo to jest bardzo upokarzające warunki dla Trumpa. Doszło na tym punkcie, drodzy Państwo, do w ogóle niezłej zadymy, bo CNN poinformował, że w zasadzie Trump to już klepnął. W efekcie Trump dostał szału i napisał takiego tweeta. Nikt nie jest w stanie uwierzyć, że fake CNN opublikował świadomie fałszywe i niebezpieczne oświadczenie, udając, że pochodzi z najwyższych szczebli rządu irańskiego. No bo CNN powołał się na Irańczyków, że Amerykanie klepnęli te 10 punktów. Nie pochodziło. Zostało całkowicie wymyślone i opublikowane jako nagłówek w celu, być może, rozpalenia tej bardzo delikatnej sytuacji, rozjątrzenia. Była to nowa, siejąca kłopoty strona z Nigerii. Nigeryjski szwindel, a CNN właśnie zostało przyłapane na oszukiwaniu. To bardzo niebezpieczna rzecz do zrobienia. Wyjaśnię Państwu, bo dzisiaj dużo jest kontrowersji, jeżeli chodzi o te 10 punktów. Te 10 punktów to są warunki Iranu, one będą podstawą do negocjacji, a nie zostały już przyjęte przez Amerykanów, oczywiście, no bo będą teraz się chandryczyć przez najbliższe 2 tygodnie w sprawie tego, jakby to miało wyglądać. No krótko mówiąc, to jest clue tej sprawy. I teraz tak, jakie są z tego wszystkiego, drodzy Państwo, wnioski? Zanim przejdziemy do pozycji Izraela w sprawie tego, bo Izrael już zamierza to wszystko storpedować oczywiście, ale o tym za chwilę. Ja już napisałem, drodzy Państwo, taki tweet z moim krótkim komentarzem dzisiaj rano, pewnie widzieliście, po co? Po co było to wszystko? To znaczy te warunki, które Trump wynegocjuje, no bo coś tam pewnie wynegocjują z tym Iranem, trochę osłabią te upokarzające warunki, ale mimo wszystko one nie będą się różniły niczym od tego dealu, który zawarł z Iranem Obama, który tak Trump wyśmiewał i zawsze twierdził, że to jest po prostu fatalny deal, bo on by zawarł lepszy. Niech spojrzę, jest nas 15 tysięcy. Wow, brakuje 5 tysięcy do 20. Wierzę, że się dzisiaj uda, a gdy już na chwilę przerwałem, to drodzy Państwo, dziękuję Rado Krachu, Jarkowi Wolniakowi, Mnichu, Pani Małgorzacie i wszystkim innym wspierającym. Grześ Mały, dostaliśmy, Bulki, nowy patron. Bardzo zachęcam Państwa, Matek. Bardzo dużo dzisiaj dostajemy donatów, to jest dzięki nim powstają kolejne live'y i my możemy pracować, skupiać się na tym, co robimy. No w związku z tym po co? Po co, drodzy Państwo, była cała ta wojna, skoro warunki będą gorsze niż warunki wyjściowe? Trump, drodzy Państwo, popełnił największy błąd swojego życia. New York Times zdradził właśnie kulisy absolutnie szokujące tego, że wszyscy rozsądni doradcy Trumpa, nie mam na myśli tego, wiecie kogo mam na myśli, ale o nim zaraz powiemy, mówili mu, słuchaj, to się skończy katastrofalnie. Generał Dan Kane powiedział, po pierwsze, nasze pociski są bardzo uszczuplone, ich zasób, ponieważ, uwaga, dużo daliśmy Ukrainie, czy też sprzedaliśmy i dużo daliśmy Izraelowi. Teraz, jeżeli chcesz uniknąć strat wśród naszych żołnierzy, no to będziemy ich musieli bombardować, mówił Kane. To wydrenuje nas kompletnie z pocisków, to znaczy armia amerykańska będzie dużo słabsza. Dwa, cieśnina Ormus na pewno zostanie zamknięta, wywołamy tą wojną gigantyczny kryzys. Mówili tak również inni, cytowani przez New York Times, bliscy współpracownicy Trumpa. Trump odebrał jeden telefon od Netanyahu, ten go urobił jak plastelinę i uwierzył w jakieś opowieści z mchu i paproci, że 3 dni pokona Iran, Iran się w ogóle nie będzie bronił, zrobi nową Wenezuelę i wygra wybory połówkowe, jeszcze zrobi duże pieniądze na przejęciu ropy, tak jak to zrobił w Wenezueli. Nie wiem, zachłysnął się tym sukcesem, stracił jakąś orientację, nie wiem, no w końcu to jest starszy pan, tak? Gdzieś zawiodły te bezpieczniki. Ameryka wpakowała się w kompletnie bezsensowną wojnę. W związku z tym tyle, jeżeli chodzi o strategię. Już wyliczyłem, jakie Amerykanie mieli cele, żadnego z tych celów prawie nie zrealizowali, pasztetu narobili gigantycznego, a teraz, drodzy Państwo, to co jest dla mnie najważniejsze, to znaczy cena ludzka. Wojna to nie jest zabawa. Wojnę idzie się w ostateczności. i tak na marginesie, kiedy się ma pewność, że się ją wygra. Ale to już taki ode mnie dodatek jako realisty. Ale mówiąc, drodzy Państwo, absolutnie, absolutnie poważnie. Tam ginęli prawdziwi ludzie z krwi i kości. Amerykanie, jak wiadomo, ponieśli niewielkie straty, tam 370 rannych i 13 zabitych, natomiast żniwo śmierci jest kolosalne w krajach. No przede wszystkim oczywiście najbardziej ucierpiał Iran. Te najbardziej realistyczne oceny, bo pora, drodzy Państwo, w tym odcinku na podsumowanie, to jest od 4000 do 7000 zabitych. Tego cywili nie wiemy, jaki jest procent. Na początku wojny mówiono 1500, 2, nie wiem do jakiej ilości to teraz doszło. Na pewno najbardziej wstrząsającym aktem tej wojny był atak Tomahawków podwójny na szkołę, w której zginęło 175 osób, głównie dziewczynki w wieku 7-12 lat. Po co te dzieciaki zginęły? Dlaczego ich rodzice stracili dzieci? W imię czego? Skoro ta wojna zakończyła się tak absurdalnym po prostu wynikiem. Dalej, Liban 1500 zabitych, Irak 112 zabitych, Izrael 40 zabitych, Emiraty 13 zabitych, Kuwejt 10 zabitych, zachodni brzeg Jordanu 15 zabitych, jeszcze w Syrii 4, w Arabii Saudyjskiej 2, w Omanie 2, 3, w Bahrajnie 2 ludzi zginęło. To są, drodzy Państwo, tysiące ludzi. I to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim. Ile osób zostało osieroconych? Pamiętacie zatopienie tej korwety czy fregaty, już nie pamiętam, irańskiej, która wracała sobie z jakiegoś pokazu w Indiach? Cóż za bezsens, potopili tam tych marynarzy, w ogóle ich nie ratowali w ramach krwiożerczości Hekseta, który domagał się zero litości, jesteśmy twardzi, silni, a teraz gdzie jest Hekset? Mam nadzieję, że dzisiaj wkrótce będę mógł Wam w historii realnej powiedzieć, że człowiek, który w dużej mierze przyczynił się do tej wojny ze względu na swoje jakieś właśnie, no moim zdaniem, jakieś ułomności poważne, zostanie po prostu dymisjonowany. No nie mogę uwierzyć, że armia amerykańska, Pentagon był w rękach tego człowieka. Także opłakany jest, drodzy Państwo, ten bilans tej operacji. Nie zmieni nic tego, że Trump, słuchajcie, co on powiedział? Odnieśliśmy totalne zwycięstwo. W wywiadzie dzisiaj. Nie ma co, to jest w ogóle nie podlega dyskusji. Teraz zarobimy wielką kasę na ropie. Aha. Komentarz doktora Szewki. Skoro Trump, bo pamiętacie, że Trump wczoraj zapowiadał, że tej dzisiejszej nocy umrze cywilizacja. Iż doktor Szewko napisał, skoro Trump uratował, czy też powstrzymał przed zniszczeniem cywilizacji, no to chyba już na pewno mu się należy pokojowy Nobel. Bardzo mi się podoba ten komentarz. No dobrze, mam jeszcze dla Was dużo komentarzy, ale najpierw powiedzmy, o co to się wszystko może rozbić. Może się to rozbić o Izrael. Izrael już powiedział, że nie ma mowy, żeby przestał bombardować Liban. Iran może przestać. No i to zresztą, co tam jeszcze jest do zbombardowania? No. Ale nie przestanie walczyć w Libanie. Tymczasem Irańczycy powiedzieli jasno, jeżeli tak będzie, to jest odpowiedź strony irańskiej, no to wracamy do wojny, nic z dealu, co stawia Trumpa w bardzo trudnej sytuacji. Musi po prostu powściągnąć swojego zabójczego i rwącego się do walki totalnej demolki regionalnej Bibiego, czyli swojego małego sojusznika, który tak na dobrą sprawę, jak wiecie, tu ogon kręci psem w tym układzie, więc Trump jest w bardzo trudnej sytuacji. Iran stawia tutaj poważny warunek, to znaczy do tej pory to Izraelczycy narzucali swoją wolę Amerykanom, a teraz piłka jest po drugiej stronie, Trump będzie musiał w jakiś sposób złamać Bibiego i kazać mu, żeby się uspokoił. Będzie to bardzo, bardzo trudne. Joe Kent, wiecie, śledzę go od czasu tej afery, jak się podał do dymisji. To jest ten amerykański bohater, który w proteście przeciwko wojnie w Iranie podał się do dymisji z tej komórki antyterrorystycznej. Powiedział tak, Izrael storpeduje każde porozumienie pokojowe, które wynegocjuje prezydent Trump. Izrael będzie walczył, Izrael w trakcie tej wojny eskalował. Pamiętacie, Trump mówi, nie uderzamy w cele energetyczne. Izrael bił w cele energetyczne. Nie uderzamy w cywilów, Izrael walił w cywilów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz Joe Kent pisze, musimy po pierwsze w jakiś sposób ich uspokoić, żeby przestali strzelać, a najlepszym sposobem przestańmy dawać im broń, bo przecież Izraelczycy oczywiście też produkują własną broń, ale olbrzymia część arsenału pochodzi oczywiście z produkcji amerykańskiej. I według Kenta to jest podstawowa, jeżeli chcemy, żeby ten pokój, my Amerykanie, wyszedł, no to oczywiście musimy uspokoić Izraelczyków. No dobrze, komentarze. Timothy Snyder, to jest oczywiście autor Skrwawionych Ziem, słynny historyk. Trump poniósł porażkę podczas tej wojny, przegrał tą wojnę pod każdym względem: strategicznym, moralnym, prawnym, politycznym, ekonomicznym i jeszcze nadwyrężył reputację. Dodajmy tu własną, ale również Stanów Zjednoczonych. New Statesman, prestiżowa gazeta, dzisiaj na swojej okładce ma taki tytuł: jak Trump zniszczył imperium amerykańskie. Jest amerykański orzeł, który leży martwy na ziemi, przebity złotą strzałą. Nie przez przypadek, oczywiście złotą. Dobrze, CNN, występował jeden tam z senatorów, który powiedział, że jeżeli rzeczywiście tak się skończy ta wojna, że cieśnina Ormus, kluczowy szlak, żyła zaopatrzeniowa ropy światowej, tamtędy przechodzi 20% światowej ropy, to jest kolosalna ilość, jeżeli będzie opanowana przez Irańczyków po tej wojnie, a wcześniej przed nią była otwarta, będzie to największa katastrofa geopolityczna świata i konsekwencje tego będą straszne i to jest wszystko spowodowane przez Trumpa. I ciekawostka, wiecie, kto w ostatniej chwili uratował pokój, bo obie strony się wahały do ostatniego momentu? Otóż Chińczycy. Wyobraźcie sobie, że Chińczycy. I teraz zobaczcie, Amerykanie są od wywoływania wojen, a Chińczycy, jak widać, od ich gaszenia konfliktów i uspokajania. A potem czytamy w naszej części naszej prasy, że rywalizacja amerykańsko-chińska jest rywalizacją dobra ze złem. To ile ci źli Chińczycy wojen wywołali ostatnio? Ile ludzi zabili w wojnach? Ilu zbombardowali miast, mostów? No dobrze, Iran oczywiście ogłasza, jest to nasze pełne zwycięstwo. Ludzie wyszli na ulice Teheranu i innych miast, palą flagi Izraela, Stanów Zjednoczonych świętują. No i tu ciekawe oświadczenie: amerykańskie statki mogą przepływać przez cieśninę Ormus. Jupi! Za opłatą. Będą musieli teraz płacić. Wyobrażacie sobie takie upokorzenie do Trumpa? Dosyć przytomnie się wypowiedział Witkow w tej sprawie. Axios cytuje jego słowa, które miały paść na jednym z narad. Jest to absolutna katastrofa i dramat. Jak piszą amerykańskie media, do ostatniej chwili Trump się wahał. Te stronnictwo Jastrzębi, to są te kulisy tych negocjacji. Przepraszam, muszę na chwilę przerwać, że dostaliśmy jakieś rewelacyjne wsparcie z Ameryki. Proszę bardzo. Od żony mojej, Bogusi Barbary Wiśniewskiej. Bardzo pozdrawiamy. Wysłał pan Piotr i również dziękuję za wsparcie. Wezyr Civitas. Zaraz, to pańskie pytanie wczoraj zadałem podczas rozmowy z generałem Drewniakiem. Pozdrawiam, o katapultowaniu, dokładnie. Zadał pan je na Instagramie. Dzięki za całe wsparcie. Dobra, lecimy dalej po tej krótkiej przerwie. Dobrze, Jastrzębie w administracji, no domyślam się, że to ten Hexet i reszta, namawiali go, żeby rozpocząć mega demolkę, no bo wszyscy się zastanawialiśmy, o co chodzi z tym, że on zamierza zgładzić cywilizację. Jeszcze Vance to podkręcał, bo Vance wczoraj w nocy, zanim ogłoszono zawieszenie broni, powiedział tak: Ameryka ma jeszcze jedną broń w swoim arsenale, której jeszcze nie używa, ale prezydent może jej użyć. No moim zdaniem to była jasna sugestia, że chodzi o bombę atomową. No i byli na pewno ludzie, którzy doradzali Trumpowi eskalację. Trump całe szczęście się nie ugiął, no może zmądrzał trochę, albo jednak zrozumiał, że nie ma wyjścia innego z tej sytuacji, musi ustąpić i zgodził się na to zawieszenie broni. Co ciekawe, pamiętacie, że no wczoraj przeżyliśmy taki, nawet były żarty na X-ie, czy my się jutro spotkamy, czy cywilizacja wyparuje. Ann Jacobsen, znakomita amerykańska dziennikarka, która jest ekspertką od spraw atomowych, napisała między innymi jedną czy dwie książki dotyczące tej problematyki, zdradziła, w jaki sposób w ogóle to wszystko działa. To jest ciekawe, posłuchajcie, co dla was tu przygotowałem. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma wyłączne uprawnienia do wystrzeliwania broni jądrowej. Kody jądrowe są uwierzytelniane jego głosem. To krótki proces w formie wezwanie-odpowiedź bezpośrednio do NMCC, bunkra nuklearnego pod Pentagonem. To wszystko. Ten tweet, drodzy Państwo, miał 500 tysięcy kliknięć. Ja Wam oczywiście przetłumaczyłem go na polski, ale zobaczcie, jakie kurcze, to jest jednak proste, nie? Niesamowite. I nie, powiem Wam szczerze, po ostatnich napadach Trumpa, zmiennych humorach, nie czuję się bezpiecznie po przeczytaniu tego, wiedząc, że tak łatwo jest odpalić tą śmiercionośną broń. I że to on ma guzik. Damian, dzięki za wsparcie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim naszym widzom. Zobaczmy, ile nas jest w ogóle. O, udało się. Gratulacje. Bardzo Wam dziękuję. 20 tysięcy, a to oznacza, że lecimy dalej z naszym live'em. Dobrze. Ceny ropy. No i tu mam kolejne dobre wiadomości dla naszych widzów. Będzie tańsza benzyna, mam nadzieję, bo ceny ropy spadają na łeb na szyję. Przed chwilą sprawdzałem baryłka brandu. Ropy Brent $93.84. To jeszcze nie jest poziom tam chyba poniżej 70, który był przed wojną, no ale super tendencja, 15% w dół. Wczoraj jeszcze Was informowałem, że wahały się te kursy, bo rynek był niepewny. Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Deal czy zagłada? No i mamy deal, całe szczęście. Mam nadzieję, że będziemy mieli deal, no bo jeszcze muszą go oczywiście dogadać. Teraz tak, 85 demokratycznych senatorów i uwaga, część republikanów też ma już dość Trumpa, ale 85 demokratycznych senatorów, kongresmenów, czyli deputowanych też do Izby Reprezentantów, uważa, że należy skorzystać z 25 poprawki i dokonać impeachmentu Trumpa jako człowieka, który w ogóle no, wprowadził, wpakował Amerykę i świat w takie problemy, poróżnił Amerykę z sojusznikami itd., itd. Wszyscy wczoraj na Twitterze pisali o tej 25 poprawce. O co chodzi? Sprawdziłem dla Was. Słuchajcie. Dobra, jest to 25. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przyjęta w 1967 roku, chodziło chyba o Kennedy'ego wtedy, oczywiście. Reguluje ona, co się dzieje, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych nie może z jakiegoś powodu wykonywać swoich obowiązków. I teraz tak, zastępstwo, punkt pierwszy, paragraf pierwszy, zastępstwo w razie śmierci lub rezygnacji, to nas nie interesuje. Wakat na stanowisku wiceprezydenta, to nas nie interesuje. Prezydent może tymczasowo przekazać władzę. Aha, dobrowolne przekazanie władzy, to na pewno nas nie interesuje, bo tu nie ma mowy o czymś takim. Trump będzie się trzymał tak długo, jak się da swojego stołka. No i oczywiście czwarty punkt, który nas najbardziej interesuje, i tu jest ten czwarty punkt 25 poprawki, uznanie niezdolności prezydenta. I to są dwie możliwości. Wiceprezydent wraz z większością rządu mogą uznać, że prezydent nie jest zdolny do sprawowania władzy. Wtedy wiceprezydent przejmuje obowiązki jako pełniący obowiązki prezydenta. No co wy na to? Ciekawe, co? Bo to by oznaczało, że Vance ma tutaj kartę do rozegrania, a on był przecież zawsze przeciwko tej operacji. Potem gadał różne głupoty, no bo co miał mówić, jak już było w trakcie, jak już się mleko wylało, ale według wszystkich doniesień to Vance był jednym ze stronnictwa rozsądnych. Zresztą wiele razy mówił wcześniej, że przeciwne interwencji w Iranie i w ogóle wikłania Ameryki w absurdalne wojny, czy też no, podążania szlakiem kompletnego mesjanisty oderwanego od rzeczywistości, czyli Busha i jego otoczenia. Mam na myśli Busha juniora oczywiście. W Izraelu nastroje minorowe, no bo jak wiecie, Izrael chciał, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, bo każdy dzień wojny osłabia potencjał jego przeciwnika. No po to była ta wojna, tak? Zupełnie inne cele mieli Amerykanie, ale Izrael napuścił Amerykę na Iran, no nie dlatego, że bierze na poważnie te wszystkie historie o zagrożeniu atomowym i te inne historie, to w ogóle to nikt tego poważnie nie traktuje, tylko chodziło o zdemolowanie groźnego rywala do regionalnej hegemonii. No i teraz opozycja rzuciła się na Netanyahu, Yair Lapid. To nie było takiego katastrofalnego fiaska politycznego w całej naszej historii. Mają skłonność do przesady ci izraelscy politycy. Izrael nie był nawet przy stole, gdy podejmowano decyzję dotyczącą rdzenia naszego bezpieczeństwa narodowego. To prawda. Całe szczęście. Armia wykonała wszystko, o co ją poproszono. Społeczeństwo wykazało niesamowitą odporność, ale Netanyahu poniósł porażkę polityczną, poniósł porażkę strategiczną. Nie osiągnął żadnego z celów, który sam sobie postawił. Zajmie nam lata, aby naprawić szkody polityczne i strategiczne, które Netanyahu spowodował z powodu arogancji, niedbalstwa i braku strategicznego planowania. Nie zgadzam się, słuchajcie, nie zgadzam się absolutnie z tym. Uważam, że Izrael zrobił co mógł, to znaczy było otwarte pewne okno możliwości dzięki prezydenturze dosyć łatwowiernego i łatwego do manipulowania Trumpa, które się zamyka. To znaczy już żaden inny kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych nie da się na coś takiego nabrać, bo amerykańscy prezydenci, czy im się to podoba czy nie, nawet jak siedzą w kieszeni lobby, to i tak muszą jednak brać pod uwagę głosy opinii publicznej. A posłuchajcie dzisiejszych danych. 60% amerykańskich obywateli ma negatywne nastawienie do Izraela. Jest to wzrost o 20% w ciągu kilku lat. Uwaga, jeżeli chodzi o demokratów, 80% jest negatywnie nastawionych do Izraela, a republikanów 41%. A jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy są przyszłością Ameryki, to oni będą decydowali o kierunkach politycznych tego kraju, 84% demokratów jest antyizraelskich, czy też krytycznie negatywnie nastawionych do Izraela i 50% republikanów. A więc nawet republikanie, jeszcze każdy kolejny upływający miesiąc, rok będzie zmieniał te proporcje na niekorzyść Izraela. Ta wojna jest też gigantycznym ciosem, oczywiście, no bo Izraelczycy teraz, Amerykanie będą stawiali niewygodne pytania swoim politykom. Dlaczego poszliśmy na wojnę, umieraliśmy, walczyliśmy, straciliśmy kolosalne pieniądze i zdemolowaliśmy światową gospodarkę, bo wykonywaliśmy polecenia Bibiego. No, naszym prezydentem był Trump, a nie Netanyahu. W związku z tym, zobaczcie, moim zdaniem akurat Izrael wyszedł do przodu na tej wojnie, no bo osiągnął swoje cele i to była ostatnia szansa. Jeszcze może oficjalne oświadczenie Iranu, które jeszcze mogę wam przytoczyć. Ono jest jak zawsze pisane w specyficzny sposób. Przekazał je Araci, czyli ten minister spraw zagranicznych. No, w imieniu Islamskiej Republiki Iranu wyrażam wdzięczność i uznanie dla mojego drogiego brata, jego ekscelencji premiera Pakistanu Szarifa, potem oczywiście feldmarszałka Munira, za ich niestrudzone wysiłki na rzecz zakończenia wojny w regionie. W odpowiedzi na braterską prośbę premiera Szarifa zawartą w jego twicie, a także uwzględniając wniosek USA o negocjacje oparte na 15-punktowej propozycji oraz ogłoszenie prezydenta USA o akceptacji ogólnych ram 10-punktowej kontrpropozycji Iranu, to są ważne słowa i niuanse, jako podstawy negocjacji niniejszym oświadczam w imieniu Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Jeśli ataki przeciwko Iranowi zostaną wstrzymane, nasze potężne siły zbrojne zaprzestaną swoich działań obronnych. Na okres 2 tygodni bezpieczny przepływ przez cieśninę Ormuz będzie możliwy w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu oraz z uwzględnieniem ograniczeń technicznych. A to ograniczenie techniczne to jest, drodzy Państwo, przelew na 2 miliony za każdy tankowiec. Muszę powiedzieć, że to jest tragifarsa. Dobra, tyle Irańczycy. Jeszcze gdzieś tu przygotowałem dla Was jedną ważną wiadomość dotyczącą, słuchajcie, tego, że Mocztaba. O! 21 tysięcy. Słuchajcie, zbliżamy się do rekordu naszego live'u, który padł wczoraj, a było to 22 tysiące. Może dzisiaj pójdziemy jeszcze wyżej. Dziękuję pani Katarzynie i panu Hagiemu za wsparcie historii realnej. Super. Gdzież to jest, słuchajcie? No Mocztaba ogólnie rzecz biorąc, bo wiecie, tam się nic nie może wydarzyć w tym Iranie bez tego, jak klepnie to Ajatollah. Ajatollahem obecnym, najwyższym, jest oczywiście Mocztaba. No i jak wynika tutaj z tych informacji, na godziny przed upłynięciem ultimatum Trumpa o rozpoczęciu masowych ataków, najwyższy lider Iranu, Mocztaba Chamenei, poinstruował negocjatorów, aby po raz pierwszy od początku wojny dążyli do zawarcia porozumienia. Co wy na to? Czyli jednak nie jest Mocztaba w śpiączce. Albo się przebudził. Izraelski urzędnik i inne źródła potwierdziły tę zmianę. Źródła opisują aprobatę Chameneiego jako przełom. Bez jego zielonego światła nie byłoby porozumienia. Ciekawe, a oni chcieli go zabić. No dobrze, tak to bywa. Dobrze, warunki Iranu, twierdzi Trump, to najnowszy z nim wywiad, krótki wywiad do Sky News, są bardzo dobre, ale nie wykluczył powrotu do wojny. Nie wiesz, jakie są warunki, mówi dziennikarzowi, ja wiem, jakie są, to bardzo dobre warunki, a większość z nich jest już w pełni uzgodniona, powiedział w krótkim wywiadzie dla Sky News. Dodał Trump, nie są to maksymalistyczne żądania, jak twierdzi Iran. Jeśli sprawy nie potoczą się tak dobrze, no to oczywiście możemy wrócić do wojny. Wiecie, no to cały czas Trump tutaj będzie, no, trzymał tą opcję militarną na stole. Ale tu jeszcze śmiesznostka. Przygotowałem dla Was tweet Trumpa z 2011 roku. W celu tego, żeby wygrać wybory, Barack Obama na pewno rozpęta wojnę z Iranem. Donald Trump. Dobrze, Peter Hexet, którego jak wiecie, no, odkąd zaczął w taki dziwaczny sposób, pełen krwiożerczości jakiejś, jeszcze mieszając do tego Jezusa Chrystusa, opowiadać o zabijaniu Irańczyków, bardzo ma u mnie przechlapane, stwierdził nagle, posłuchajcie, uwaga, prowadzimy tą wojnę z niezwykłą precyzją i walczymy z honorem. No ciekawe. Nigdy nie słyszałem, żeby walnięcie tomahawkiem w szkołę było precyzyjnym uderzeniem. A po drugie, honor, no bo ja wiem, zabijanie cywili. Nie mam słów na tego faceta, słuchajcie. No dobrze. Ciekawe informacje. Netanyahu był w tak zwanym Situation Room, czyli tym pokoju, z którego Trump zarządzał operacją przeciwko Iranowi. Jest to pierwszy taki przypadek i ociera się to tutaj, jak niektórzy mówią, wręcz o zdradę, żeby wpuszczać obcego przywódcę do tego super tajnego punktu. Netanyahu przed wojną przekonali Trumpa, że wszystkie cele są osiągalne, że bardzo łatwo jest wygrać tą wojnę, zniszczyć cały program atomowy i, uwaga, rakietowy Iranu w kilka dni. Reżim będzie tak osłabiony, przekonywali Izraelczycy, że nie uda mu się zablokować cieśniny Ormus i zadać potężnych ciosów w amerykańskie interesy w Zatoce Perskiej. Dodatkowo Mossad dostarczył specjalne informacje o tym, że wybuchną w Iranie gigantyczne protesty ludności cywilnej, a będą to wszystko organizowali, uwaga, szpiedzy Mossadu, którzy będą siali ferment i przygotowywali podstawę do zamieszek, i to wszystko spowoduje upadek reżimu. Do tego Izraelczycy zorganizowali jakąś totalnie nieudaną najazd Kurdów, słuchajcie, i rebelię kurdyjską, i ci Kurdowie w ogóle w części mieli przyjść z Iraku i spowodować, że w ogóle całe państwo irańskie by się rozpadło wzdłuż szwów narodowościowych. A Trump, słuchajcie, to wszystko łyknął. Nie mogę pojąć, jak on mógł wierzyć w te bajdurzenie Izraelczyków, którzy ewentualnie chcieli go podpuścić, ewidentnie chcieli go podpuścić i sprowokować, a nie uwierzył własnemu szefowi sztabu i CIA i wszystkim świętym, którzy mówili mu, że pakuje się po prostu, że skacze bez nagłówkę do basenu bez wody. No. Ale swoją drogą muszę powiedzieć, że imponujące jest to przy całym moim krytycyzmie dla Bibiego Netanyahu, jak skutecznym człowiekiem on jest. Naprawdę, że potrafił Trumpa w ten sposób, no co tu dużo mówić, wykorzystać. Z ciekawostek jeszcze Wam powiem rzecz, która mnie wyjątkowo zniesmaczyła. Izraelczycy też uznali, że ta zapowiedź o zniszczeniu cywilizacji Iranu jest zapowiedzią użycia bomby atomowej przez Amerykanów przeciwko Iranowi, i w studiu telewizyjnym jednej telewizji w Izraelu umieścili wielki zegar, na którym odliczali z ekscytacją te upływające minuty. No nie muszę Wam mówić, że jak Trump się dogadał z Irańczykami, no to było tam wielkie, wielkie rozczarowanie. No dobrze, drodzy Państwo, zmierzamy powoli do końca tych wiadomości. Jeszcze zobaczę, co tutaj dla Was przygotowałem, żeby nic nie ominąć. Aha, miałem Wam opowiedzieć też o tym, że Izraelczycy zbombardowali synagogę w Teheranie. To nie jest błąd. Wbrew tam jakimś opowieściom dziwnym, Iran był bardzo tolerancyjny, jest bardzo tolerancyjnym krajem dla swojej społeczności żydowskiej. Żydzi, nawet pokazywano zdjęcia Żydów służących w irańskich siłach zbrojnych. Ciekawe, ilu z nich zginęło w izraelskich nalotach, ale właśnie została rozwalona w drobny mak synagoga w Teheranie i widać takie tweety, na których naczelny rabin Iranu tam stoi nad tym, trzyma się za głowę i mówi, że Izrael to jest państwo terrorystyczne. Pamiętajcie o tym, co Wam zawsze powtarzam, nie można identyfikować Izraela z Żydami. Izrael jest skutkiem ideologii sionistycznej, czy też no, sukcesem i wytworem, tak? która porwała tylko część wyznawców judaizmu na świecie. Tylko część Żydów uznała się za jeden naród i stwierdziła, że chce budować swoje państwo na Bliskim Wschodzie. Inna i wielu Żydów przecież, czyli wyznawców religii judaistycznej lub potomków tej religii, uważa się po prostu za członków tych krajów i tych społeczności i patriotów, w których mieszkają. No, dotyczy to przecież również Polski oczywiście, jak wiecie, wielu Żydów było zasymilowanych. W związku z tym w Iranie też tacy są i przypomnę, że w Izraelu mieszka tylko połowa Żydów całego świata. Druga połowa, czyli 7,5 miliona, jakoś nie pali się do tego, żeby pojechać i żyć w raju Bibiego Netanyahu i jego ekipy spod znaku Ben-Shvira i Smotricha. No, nie dziwię się tym ludziom, w końcu są inteligentni. Też bym nie miał specjalnej przyjemności mieszkając tam, chociaż Tel Awiw nie jest takim złym miejscem do mieszkania. Dobrze, no to to była ta informacja. Co tu jeszcze mamy? Aha, i jeszcze jedna tutaj z kolei wielki minus, jeżeli chodzi o Iran, bo Iran, słuchajcie, wczoraj, kiedy jeszcze nie było jasne, czy zaatakują, czy nie zaatakują, wezwał swoich obywateli, kobiety i dzieci między innymi, do tego, żeby utworzyli takie żywe pierścienie wokół elektrowni, które były na liście celów izraelskich i amerykańskich, oraz ustawił tych ludzi na mostach kluczowych i tam normalnie z dziećmi siedzieli, kobiety, słuchajcie, flagami wymachiwali. Ja rozumiem, o co chodzi, że to są cele cywilne i chodziło o to, żeby odstraszyć Amerykanów i Izraelczyków od uderzenia w te cele, no bo musieliby zabić tysiące cywili, kobiet i dzieci. Ale no nigdy w życiu bym, to jest jednak już jakiś fanatyzm, to znaczy ja ludzi w trakcie wojny bym chował do bunkrów i starał się, żeby jak najmniej ludzi zginęło, a nie narażał ich na niebezpieczeństwo. W związku z tym to mi się bardzo, bardzo nie podobało, a jak mówimy o, bo są kciuki w górę i kciuki w dół, prawda? O kciukach w dół, to na sam koniec Błaszczak, mój ulubiony minister obrony narodowej, całe szczęście były, powiedział w wywiadzie, słuchajcie, radiowym, następujące zdanie. Gdybyśmy mieli dwa lotniskowce i Amerykanie by nas poprosili, żeby jeden wysłać na wojnę z Iranem, to powinniśmy im się na to zgodzić i ten lotniskowiec polski wysłać. Jak rozumiem, polski, no bo jaki? Słuchajcie, są czasami takie cytaty, które się komentują same przez się i nie trzeba po prostu już nic mówić. Ja tylko powiem jedno. Wiecie, jak to jest w polskich wyborach. Raz wygrywa ta partia, raz tamta się przysysa do koryta. Ja wielkich różnic między tymi wszystkimi partiami nie dostrzegam. Wszystkich ich nie lubię, ale akurat mam nadzieję, że pan Błaszczak po tego typu wypowiedziach już nigdy nie będzie miał żadnego wpływu na sprawy polskie, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. Dobra, tyle. Nagadałem się, wszystko wiecie, zebrałem wam w pigułę wszystkie informacje bardzo sensacyjne dotyczące zawieszenia broni. Teraz wasza ulubiona sekcja pytań i odpowiedzi. Zachęcam wszystkich do wspierania nas na Patronite i na YouTubie. Możecie też tutaj dawać nam te, wysyłać donaty, czyli cegiełki, jak to wymyślili widzowie historii realnej. To wszystko pozwala nam pracować i przygotowywać dla was kolejne materiały. A jeżeli chodzi o kolejne materiały, to tak, po pierwsze, obejrzyjcie wczorajszą rozmowę z generałem Drewniakiem. Klasa, naprawdę niesamowita fachowa analiza amerykańskiej operacji powietrznej nad Iranem. Ale również już teraz mogę wam zdradzić, że o godzinie 20 dzisiaj na historii realnej spotkamy się drugi raz, a gościem będzie Albert Świdziński. Tak, jeden z waszych ulubionych gości. Porozmawiamy o tym, jak ta wojna się skończyła, jakie cele Amerykanie osiągnęli, jakich nie osiągnęli, ale przede wszystkim o tym, czy to na naszych oczach właśnie skruszała potęga Imperium Amerykanum i czy to koniec hegemonii amerykańskiej. I dzisiaj, drodzy państwo, 8 kwietnia 2026 roku obudziliśmy się w nowym świecie i w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Bardzo mnie ciekawi analiza Alberta. Także podział jest taki jak zawsze, rano o 12 live, a potem analiza, czyli rozmowa z ekspertem. Aha, i teraz tak, chciałbym was poprosić o radę, drodzy państwo, co robimy teraz z naszymi live'ami? To jest zasadnicza sprawa, której nie mam dobrej odpowiedzi, no bo tak, wojna się skończyła de facto, tak? Strzelać do siebie nie będą. Więc ja proponuję, na razie umówmy się, że jutro live'a nie będzie, chyba że, no nie wiem, coś się wydarzy, ktoś złamie zawieszenie broni, będzie jakieś bardzo spektakularne wydarzenie albo jakieś przełomowe rozmowy. Coś w kościach czuję, że może coś się ciekawego wydarzy, a wtedy normalnie spotkamy się również jutro o 12, no ale oczywiście jak ta wojna wygaśnie, no to będą się toczyły rozmowy, będziemy oczywiście o nich informować, ale chyba nie będzie już sensu, żebyśmy się 7 razy w tygodniu spotykali na live'ach o 12. Ja sobie troszeczkę odsapnę, bo to był naprawdę niesamowity miesiąc dla mnie, muszę wam powiedzieć, ta cała wojna. Miałem takie poczucie, że historia realna już ustabilizowała się i niespecjalnie więcej można zrobić. I że już trochę wpadliśmy w takie tory robienia tych 4 rozmów. Poniedziałek, środa, piątek, niedziela. A ta wojna wszystko to wywróciła. Te live'y, które dzięki wam, drodzy państwo, cieszyły się tak wielką popularnością. Oczywiście kosztowały mnie kupę roboty, ale satysfakcja, kiedy widzę 21 tysięcy ludzi, którzy chcą posłuchać tego, co mam do powiedzenia i przeglądu tych informacji, to jest coś, co daje tak niesamowitego kopa do pracy. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za tą przygodę. To jest jakiś odcinek podsumowujący wojnę, ale również chyba to te live'y. Było ich przez te 40 dni, pewnie ze 35, tylko kilka razy nie mogłem zrobić, bo to byłem z doktorem Szewko w Poznaniu, to coś załatwiałem gdzieś, ale prawie codziennie one były przez tą wojnę. Jest to ciekawe doświadczenie zawodowe dla mnie, na pewno zostaną live'y w jakiejś formie, oczywiście rzadziej, ale będę je robił, skoro wam się spodobały, a tymczasem, drodzy państwo, wielkie, wielkie podziękowania dla widzów historii realnej, dla pani Wiolki, która tak ofiarnie, codziennie walczyła tutaj na czacie, żebyśmy dalej byli strefą wolną od wulgaryzmów i od polityki. Bardzo pani za to dziękuję. Dziękuję wszystkim patronom, wszystkim widzom, wszystkim, którzy lajkują, subskrybują, komentują. Mam nadzieję, że złapiemy 800 tysięcy subskrypcji w tym roku. To byłby wielki, wielki sukces. Jeszcze raz podkreślam, historia realna. Dzięki państwu w marcu 2026 roku była najpopularniejszym kanałem dziennikarskim na całym polskim YouTubie. Pobiliśmy konkurencję na łeb, na szyję, mieliśmy grubo ponad 13 milionów wyświetleń, z tego co widziałem w zestawieniu tego branżowego portalu Emocje w sieci. Może zaraz wrzucę informacje na ten temat na media społecznościowe. Dobra, dosyć gadania. Dziękuję wam jeszcze raz. Jesteście wspaniali, historia realna ma najlepszą publiczność, a teraz odpowiadam na pytania. Małpa, historia realna, proszę zaznaczyć. Może tym razem uda mi się trafić z pytaniem. Udało się, Jarek Adamczyk, i to od razu. Czy pana zdaniem logicznym byłoby, gdyby Polska zmieniła swoje zainteresowanie gospodarczo-militarne w kierunku Chin? Wie pan, nie wiem. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem, wie pan, takiego wiązania się z jednym partnerem. Jestem zwolennikiem, trochę jak w inwestowaniu, rozkładania jajeczek do różnych koszyczków, chciałem powiedzieć, ale to jeszcze w stylistyce wielkanocnej. To znaczy, Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową. To znaczy, nikt przecież nie mówi, że musimy od razu pogonić Amerykanów na drzewo, dlatego że im jedna wojna nie wyszła. No bez przesady. No. I że mają takiego, a nie innego prezydenta. Spokojnie, Amerykanie oczywiście, trzeba patrzeć na to realistycznie, odchodzą na Pacyfik, skupiają się na innych punktach świata. Trump nie jest przyczyną choroby, tylko pewnym objawem, tak, kruszenia się amerykańskich hegemonii. Powody są po prostu takie, że Ameryka staje się relatywnie słabsza wobec innych mocarstw, tak? To znaczy była najpotężniejsza, a teraz się zrównuje siłą z innymi graczami. W związku z tym prowadźmy politykę wielowektorową. Nie idźmy drogą premiera Władysława Sikorskiego, który jak się uczepił jakiegoś partnera, to obkręcał się wokół niego jak bluszcz i wisiał na nim do samego końca. Tak było z Austriakami w jego przypadku, potem Francuzami, a potem pożal się Boże jego polityką podczas II wojny światowej wobec Wielkiej Brytanii, czy w ogóle polską polityką, tak? A skończyło się wielkim płaczem. Kto mógł przewidzieć? Myśmy byli tacy wierni. Przelewaliśmy krew wszędzie. W kampanii wrześniowej, na Monte Cassino, w bitwie o Anglię, pod Tobrukiem, na Atlantyku, Maczkowcy, Co my tam jeszcze mamy? O, Sosabowski jeszcze skoczył ze swoimi chłopakami pod Arnem. No i co? Zero. Zero efektu. Okazało się, że nasze interesy są jednak zupełnie inne niż interesy Brytyjczyków i cała ta wierność, przelewanie krwi, ta tak gigantyczna naiwność. Odsyłam was do moich książek o II wojnie światowej, gdzie dokładnie to przekazałem swój pogląd na ten temat, no wyszła nam po prostu bokiem. W związku z tym pańska odpowiedź na pańskie pytanie. Gospodarczo korzystamy na relacjach z Niemcami, trzymajmy się jak najbliżej Unii Europejskiej. Finansowo, przepraszam, militarnie nadal możemy dużo od Amerykanów wycisnąć, trzymajmy się Amerykanów. Kupujmy i współpracujmy, budujmy wspólne fabryki dronów z Ukraińcami, bo przy wszystkich różnicach mamy z nimi pewną wspólnotę interesów na odcinku antyrosyjskim. Jak będzie trzeba, to nawet z tą Rosją możemy gadać, ale już na pewno z Łukaszenką. Nie mam z tym żadnego problemu. To jest, z każdym się gada w polityce. To nie jest kwestia dobra, zła, wiecie, tylko po prostu trzeba realizować nasze interesy. No i przede wszystkim Chiny, jeżeli pan mnie pytał o Chiny, no to jasne, handlujmy z Chinami, a jak amerykański ambasador przyjdzie i powie, oj, Polacy, jak będziecie handlować z Chinami, to my zabierzemy nasze wojsko, to powiedzieć, to, niech, to zabierajcie i zobaczycie, nie zabiorą. Bo to jest układ w dwie strony. To nie Amerykanie robią nam łaskę, że tutaj siedzą, tylko my robimy im łaskę, że dajemy im nasz teren Rzeczypospolitej, żeby tutaj mieli swoje bazy i swoją strefę wpływów. Zobaczcie, jakie ważne były dla Amerykanów bazy na terenie Europy i jaki mieli problem, jak część europejskich krajów odmówiła im użytku. To kto tutaj korzysta? Nasi politycy wymawiają nam, że to jest układ jednostronny, że my musimy przed tymi Amerykanami być na klęczkach i lizać im buty, bo oni nas może obronią. No. Mało. Dobra. Igoras, czy zaprosi pan kiedyś na rozmowę Krzysztofa Wojczala, żebyśmy posłuchali alternatywnej interpretacji wydarzeń? By the way, przebiliśmy 21 tysięcy. Już był przecież. Był. Prowadziłem debatę. Był też Krzysiek Rak. Między innymi w tej debacie brał udział. Proszę zobaczyć w odcinkach. Elela. Doktor Szewko wspomina o geopolityce klinicznej. Kiedy do nauk politologicznych wejdzie też wiedza o psychologii. W ekonomii za to Noble już poszły. Historia realna. Zaproście eksperta od narcyzmu. Ja muszę powiedzieć pani, że ja jestem sceptycznie do tego nastawiony. To znaczy uważam tak, że oczywiście pewne cechy osobowe mogą wpływać na pewne decyzje. Natomiast bliżej mi jest jednak do tego poglądu, który, no że jednak są pewne ograniczenia wpływu jednostki. Oczywiście on jest gigantyczny, ale w przypadku tej rozgrywki ważniejsze są tak zwane siły strukturalne, no po prostu obiektywne słabnięcie pozycji Stanów Zjednoczonych, kruszenie się hegemonii globalnej. A że Trump jest jaki jest, no to inna sprawa. No. A do tego psychologizowania postaci historycznych, to powiem wam szczerze, że wyniosłem uraz, bo jako no małolat oglądałem film, w którym właśnie przywódcę słynnego austriackiego malarza, o tak powiem, żeby nas nie zdemonetyzowali, poddawano takiej psychoanalizie po latach i tam napisano tak, jego matka bardzo dbała o czystość, bo szorowała podłogi co niedziela, bo jakiś taki zapis się zachował, a jeżeli dbała o czystość, to na pewno była jakąś fanatyczną pedantką, która terroryzowała tego swojego syna, a skoro go terroryzowała, to on wyniósł jakieś głębokie traumy z dzieciństwa i potem się wyżył na całym świecie. Jak to przeczytałem, no to obejrzałem ten film, tak sobie myślałem, już wtedy, nie, no co to jest za stek totalnych bzdur. Powodem wybuchu II wojny światowej była rywalizacja Wielkiej Brytanii z Niemcami o globalne rynki, o wpływy i hegemonię europejską. A druga cegiełka, no to oczywiście traktat wersalski, kończący pierwszą wojnę światową, już miał zarzewie II wojny światowej, a nie fakt, że matka austriackiego malarza szorowała podłogi szczotką ryżową. No, ludzie. Dobra, lecimy dalej. Zemsta Iranu jest w kartach, a nikt o tym nie wspomina, tym bardziej Trump na to nie pozwoli. Pracownia fotograficzna, zobaczymy. Ale w kartach Tarota? Czy zrobi pan wspólny komentarz o tej wojnie z panem Gadowskim? Tak się, jak się nie lubicie, to ja zagadam, pozdrawiam. Wie pan co, ja bym marzył, żeby zrobić z panem Gadowskim wywiad na temat tej wojny, czy też wspólny komentarz, ale ja nie mam bladego pojęcia, kim jest pan Gadowski. Tak, pragnę zdrowia. W życiu nie słyszałem o takim człowieku. Albo zapomniałem. Jak rozumiem, to nie jest zakończenie wojny, pisze pani Lucyna, tylko przejście do etapu trumpowskich planów i punktów. Jak bardzo przypomina to sytuację na Ukrainie? No nie, no, to jest diametralnie, pani Lucyno, różna sytuacja, bo tu działa zamilkły i negocjacje będą prowadzone. Teraz jest zawieszenie broni i mają obie strony 2 tygodnie bez, nikt tam nie umierać nie będzie, no chyba, że dojdzie do jakiegoś złamania tych negocjacji. Aha, i co ciekawe informacje, zapomniałem o tym powiedzieć, przed samym zawarciem dealu jeszcze Izrael z Iranem obłożyły się rakietami, po kilkanaście sztuk. Wiecie, o co chodzi? Obie strony pokazały, parcie, jeszcze możemy dalej walczyć. Więc to był taki rzut na taśmę, można powiedzieć, w wykonaniu obu stron, ale więc sytuacja jest diametralnie różna. Tu rozmowy będą prowadzone już w momencie zawieszenia broni o jakimś porozumieniu ostatecznym pokojowym. Tam jeszcze nie doszliśmy do tego punktu w ogóle. Musi być najpierw zawieszenie broni, front powinien być zamrożony na Ukrainie i dopiero wtedy będą gadać, więc tu paradoksalnie, mimo że ta wojna trwa tam 38, tak, czy 40 dni, no to szybciej dotarli do tego punktu, tam trwać będzie zaraz 5 lat i nie są w stanie się dogadać. No. Nie pojmuję tego w ogóle swoją drogą, muszę wam powiedzieć. No. Już mówiłem chyba wczoraj na tym live, że ta wojna jest przeciągnięta o 3 lata. Nikt, ani jedna, ani druga strona nie są w sobie w stanie narzucić swojej woli politycznej metodami militarnymi, no to trzeba siąść do stołu rozmów, szybciutko się dogadać. No. Bez sensu umierają ludzie na tej Ukrainie, kompletnie. Dobra, jaka jest szansa na odwołanie Trumpinia? Mówiłem wcześniej, pani Katarzyno, że no, senatorzy demokratyczni są za, pewnie by tam trochę jeszcze było republikańskich, trzeba byłoby się powołać na tą 25. poprawkę, którą tam państwu przytaczałem, paragraf 4 z 1967 roku, no ale oczywiście szanse wzrosną po wyborach połówkowych, które republikanie według obecnych sondaży, zaznaczam, przerżną i Trump znajdzie się w dosyć trudnej sytuacji, bo straci poparcie obu izb. Albo jednej, zobaczymy. Przepraszam. Panie Piotrze, czytam pana książkę, pisze pan Nexman i dochodzę do wniosku, że Izrael nauczył się postępowania od Wielkiej Brytanii. Brawo, tak. To jest jedna z głównych tez książki. Rzeczywiście pamiętajcie państwo, że po upadku Imperium Osmańskiego Palestyna była pod zarządem Wielkiej Brytanii, pod mandatem brytyjskim i Brytyjczycy w latach 30. w bardzo krwawy sposób zdławili rebelię palestyńskich Arabów, a pomagali im w tym, terminowali przy ich boku Izraelczycy. Brytyjczycy zastosowali wówczas całą taką instrumentarium, które mieli do krwawych pacyfikacji ludów tubylczych. No i wpoili wówczas to, nawet tam są konkretne postaci, to przyszłym izraelskim generałom, na przykład Moshe Dayanowi i innym, no i potem oni to realizują przez ostatnie 80 lat. Bardzo słusznie, do dobrych wniosków pan doszedł. O, proszę bardzo, AUD, czy to są dolary australijskie? Mamy, tak, z Sydney, pozdrowienia od Beaty i Jacka z Sydney. Pisze pan Jacek Lisowski i wysyła nam cegiełkę. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam Sydney, a tak w ogóle to mam kuzyna, czy też brata ciotecznego w, nie wiem, czy on mieszka w Melbourne, nigdy nie byłem w Australii. A sytuacja była taka, że mój wuj, który, no niestety muszę państwem podzielić się smutną informacją, zmarł niedawno, kilka dni temu był brydżystą i w trakcie PRL-u po prostu nie wrócił z jednego z turniejów, zamieszkał w Londynie, poznał Nową Zelandkę, razem zamieszkali w Australii i tam urodził się syn, Piotr, który jest dokładnie w moim wieku, urodził się w 80 roku. Także muszę kiedyś go tam odwiedzić, kurczę, w tej Australii. I pana, panie Jacku, pańską małżonkę też. Radomich, dzięki za wsparcie. Co myślą o tym Chiny? No właśnie mówiłem, że Chiny według tych informacji, które przedostały się do prasy, były tym krajem, który doprowadził ostatnią taką interwencją za 5-12 do zawarcia tego dealu. Także no, uznanie dla dyplomacji pekińskiej. O, dziękuję za wyrazy współczucia panu Bartowi Carterowi, naszemu czeskiemu patronowi, bardzo zasłużonemu dla rozwoju historii realnej. Alter, czy przewiduje pan zaprosić kogoś, kto byłby przeciwwagą dla doktora Szepki, czyli eksperta, który nie byłby proirański? Źródła izraelskie opisują wszystko z innej, ciekawej perspektywy. No tak, dziecku spadło cegła na głowę, a tak w ogóle to było terrorystą. przyszłym, albo było żywą tarczą dla terrorysty. Nie no, błagam, zajmuję się Izraelem od 3 lat co najmniej, a jak nie dłużej, i po prostu znam już na wylot po prostu te wszystkie historie. Oczywiście chętnie zaproszę proizraelskiego eksperta, tylko niech pan powie, kto jest w Polsce pudłem rezonansowym dla propagandy Izraela. No, nie znam takiego eksperta poważnego, który by to łykał. Nie ma takich ludzi po prostu i też nie zgadzam się absolutnie, żeby dr Szepko był uznawany za proirańskiego eksperta. Myślę, że on bardzo obiektywnie po prostu wskazuje na rozwój wydarzeń i gdyby to na przykład Iran zbombardował, nie wiem, jakąś zbuntowaną swoją prowincję albo sąsiedni kraj i pod irańskimi bombami zginęłoby 73 tysiące cywilów, większość kobiet i dzieci, to pan dr Szewko i ja również bylibyśmy największymi przeciwnikami Iranu i byśmy mieli odcinki o tym, jak Iran jest straszny. Dajcie spokój. Tak, wiem od razu, co powiecie. Trump, który uważa, że to się stało, ale no, potrzebne są na to jeszcze dowody. Czy wierzy pan, że w 2 tygodnie dojdzie do porozumienia? Tak, tak, wiesz, znaczy dwoje babka wróżyła. Wierzę, bo chciałbym, żeby tak było, tak mówiąc szczerze, no, ale oczywiście nie może się analiza geopolityczna opierać na wierze. W związku z tym powiem panu, jakie mam przesłanki do tego. Iran krwawi i kolejne uderzenia w jego infrastrukturę krytyczną, huty stali, elektrownie, nie wiem, cokolwiek innego, może wywołać jeszcze głębszy kryzys. W związku z tym bez wątpienia dobrze byłoby, szczególnie jak warunki będą dobre, no, żeby ten deal przyjąć. Trump musi prędzej czy później wyjść z tej wojny. No musi w jakiś sposób. Wreszcie mu się udało tych Irańczyków skłonić do negocjacji. No jedyny słaby punkt to widzę, że Bibi jeszcze rzutem na taśmę coś zrobi, tak jak powiedział Joe Kent, żeby to porozumienie storpedować. Czy w związku z wizytą przewodniczącej KMT w Chinach planuje pan rozmowę z profesorem Góralczykiem? Wie pan, nie wiem, panie Jakubie, bo po prostu powiem wam szczerze, że tak mnie ta wojna w Iranie pochłonęła, że na razie nie mam żadnych pomysłów na dzień po. To często, nie? Tak jest. To znaczy, no wiem, że dzisiaj będzie Albert Świdziński, potem zrobimy czwartek, no nie ma odcinka, tak? W piątek będzie mała niespodzianka dla was o sprawach polskich. W niedzielę będzie bardzo fajny, sympatyczny gość i to będzie nagranie oko w oko, a nie online. No a w poniedziałek zobaczymy. Mi się wydaje, że jeszcze przez jakiś tydzień, dwa, na pewno póki się te negocjacje nie skończą, to Iran będzie tematem numer jeden historii realnej, ale potem oczywiście wrócimy do komentowania również innych wydarzeń, wojny na Ukrainie, geopolitycznej rywalizacji amerykańsko-chińskiej i w ogóle wszystkiego, co się będzie działo, bo taka jest formuła historii realnej. Na razie o tym nie myślę, cieszę się z powodu tego zawieszenia broni. Darek, jest pan tak jak Izrael, który nie miał pomysłu na dzień po w Gazie. Skrat. Chiński szantaż metalami ziem rzadkich i magnezami zapewnił rozejm. Czy obecna pozycja pozwala Chinom włączyć Tajwan? Może to jest dobry trop. No, może to jest dobry trop. No, w końcu Chińczycy mają bardzo mocne karty, panie Trump. A pan coraz słabsze niestety. Z przykrością to mówię, bo Ameryka to nasz sojusznik. No. Więc ta krytyka tej wojny, jeszcze raz podkreślam, jest krytyką życzliwą. No. Ameryka robi głupie rzeczy, no to ją krytykujemy. Ameryka robi mądre, fajne rzeczy, tak jak chociażby ta operacja nieprawdopodobna uratowania tych dwóch pilotów, czy też lotników, to ją chwalimy. Wódki. Witam pana, czy ten pokój będzie realny? To jak pan sądzi, w ile dni do podpisania będzie inwazja na Kubę? Ja stawiam 2 tygodnie, by szybko ludzie zapomnieli. Czyli żeby sukces przykrył porażkę. Nie wiem, wie pan co, no nie czuję się tutaj na siłach, bo są jakby różne przesłanki. Tak, taka podejście może być słuszne, to znaczy, że okej, nie udało się tu, no to zrobimy to tam. Ale tak, po pierwsze Amerykanie mają złe doświadczenia z Zatoki Świń, prawda? Już raz próbowali coś taki numer zrobić, inwazja na Zatokę Świń, w Zatoce Świń. Potem mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten reżim kubański też no, nie jest w ciemię bity, już tam się mocno szykują ci fanatycy do, no bo wiecie, no, większość ludzi już się by chciała, żeby to padło, tak? Bo to okropny komunistyczny reżim, no ale tam też są jacyś twardogłowi. Myślę, że trochę ta wojna w Iranie może osłabić zapędy Trumpa, więc na dwoje babka wróżyła. Albo będzie szukał szybkiej rehabilitacji i puknie Kubę, albo wprost przeciwnie, ale zwróćcie uwagę, że w początkowym dniach wojny, jak się wydawało Trumpowi, że to wszystko będzie spacerkiem, to mówił właśnie Cuba is next, a potem nie słyszałem w ostatnich dniach nic o Kubie, więc chyba trochę się jego wojownicze instynkty osłabiły. Czy to prawda, że Rosjanie pociągnęli okręty podwodne pod cieśninę? Nic o tym nie wiem. Czy rzeczywistym celem wyzwolenia Kuby może być urządzenia Eldorado deweloperskiego? To idealne miejsce na tego typu inwestycje. Wiecie co, nie wiem. Naprawdę, no, na przykład widziałem też dzisiaj takie komentarze, że ta wojna wszystko po to było, żeby tam zarobili sobie ludzie Trumpa na wahaniach kursów giełdowych ropy. Nie? I no nie mogę, no, gdzieś może ktoś postanowił zrobić sobie przy tym biznesik, tak? Wykorzystując tak zwane insiderskie informacje. Ale no, wydaje mi się, że tu jednak inne były powody tego. No, nie chcę mi się wierzyć, żeby aż tak niskie instynkty rządziły, czyli po prostu zwykłego, brutalnego zarobku, ale chociaż wiecie, jak to jest w świecie. No, czasami jesteśmy zaskoczeni, jaką podłą bestią może być człowiek, nie? Wobec drugiego swojego bliźniego, jak egoistyczną i chciwą. Cała historia II wojny światowej jest tego najlepszym przykładem, a tu na myśli postawy ludzkie wobec swoich bliźnich. Miłośnik czereśni. Jak pan wspomina Góry Izerskie oraz nocleg na kopalni kwarcu Stanisław? Ha, świetnie, bo tam zaprowadził nas tam Jarek Wolski. Byliśmy we trzech, to był męski wypad. Ja, Jarosław Wolski i Patryk Grochowalski, nasz reżyser historii realnej, czyli montażysta, człowiek od specjalnych poruczeń, który, drodzy Państwo, zna się na tych wszystkich bebechach internetowych, montuje te odcinki, robi te ślepaki, czyli te miniaturki, bo ja, wiecie, kompletnie się na tym kompletnie nie znam. No. Więc pojechaliśmy, było fajnie, co chyba żeśmy coś upitrasili, zimno tylko było potwornie, spaliśmy w dwóch namiotach, od razu mówię. No, fajna przygoda. Cieszę się, że Jarek mnie tam zaciągnął, no bo powiem wam szczerze, że mam małe doświadczenia z tymi górami na Dolnym Śląsku. Byłem parę razy w Długopolach Zdrój, na takich zjazdach, kongresach europejskich, chyba to się tak nazywało. Bardzo ciekawe to było swoją drogą. Takie konserwatywne przedsięwzięcie. Pozdrawiam pana Tomasza Gabisia, który to organizował, ale tak w ogóle to słabo znałem te góry i odkryłem, jakie to są piękne miejsca. Cudowna architektura, którą, no co tu dużo mówić, niemiecka, tak, wspaniałe takie ceglane domy, plus takie szwajcarskie domy zdrojowe, jeżeli piękne góry, piękne widoki, także bardzo jestem wdzięczny Jarkowi, że nas tam z Patrykiem zabrał. Dużośmy sobie pogadali o życiu, jak to faceci na takim wyjeździe, więc fajnie, no. Wiecie, ogólnie rzecz biorąc, rodzina jest najważniejsza, to jest oczywiste i to jest nasz pierwszy obowiązek, ale pamiętajcie, że dla zdrowia psychicznego mężczyźni czasami muszą gdzieś, to zwracam się do pań oglądających nas, wyjść w męskim gronie. Najlepiej na mecz i na piwo, ale w Góry Izerskie też. Dobra, lecimy dalej. Czy Trump, tak powiem, bo to jakieś są brzydkie słowa, nie zostanie podliczona, ile zielonych zarobił na tej wojnie. No mówiliśmy o możliwości tego impeachmentu, no ale żadnej odpowiedzialności karnej jeszcze się nie poniesie, to od razu panu mówię. Kumbik, czy uważa pan, że partia demokratyczna jest na pewno lepsza w Stanach niż republikańska przy wszystkich wariactwach ideologicznych partii republikańskiej? No równie dobrze można by powiedzieć przy wariactwach ideologicznych państw partii demokratycznej. No jeżeli chodzi o ideologię, to bliżej mi do republikanów, no ale wielki zawód, no bo to, co zrobił Trump, to po prostu przekreśla go kompletnie w moich oczach, bo miał być, nie chodzić na wojny na Bliskim Wschodzie, a poszedł i to na taką katastrofalną. No więc tu jest wybór trochę jak między dżumą a cholerą, ale chcę też powiedzieć jedną rzecz, że najlepiej ocenił amerykańską scenę polityczną Fidel Castro. Otóż kubański dyktator powiedział kiedyś tak: różnica pomiędzy polityką zagraniczną republikanów i demokratów jest taka jak między Pepsi-Colą a Coca-Colą. Dobra. Jaki jest los czerwonych jałówek? Pyta pan Bogdan. To proszę zadać to pytanie panu doktorowi Szewce. Co pan sądzi o zakazie wyjazdu mężczyzn w Niemczech bez zgody Bundeswehry? No mówiliśmy o tym. No bez wątpienia to pokazuje, że Bundeswehra poważnie traktuje zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Co to dużo gadać. Świstak. Dzień dobry. Zawsze oglądam live z kilkunastogodzinnym opóźnieniem. Ze zdumieniem oglądam pana predykcje, które w czasie oglądania nierzadko są już faktem. Dziękuję panu bardzo, ale chciałem też powiedzieć, że najlepiej to trafiłem z wynikiem meczu Polska-Albania 2-1. No niestety gorzej już mi poszło z przewidzeniem wyniku Polska-Szwecja, bo strzelałem, że 2-0, no i wszystko fajnie, bo Polacy strzelili chyba te dwa gole, ale problem w tym, że Szwedzi strzelili o jedną bramkę więcej. No, co robić? Czy juan zastąpi dolara? Pyta pan Wiking. Nie wiem, tak w 100% to nie sądzę, żeby juan kiedykolwiek zajął takie miejsce w globalnym systemie gospodarczym, jakie miał dolar, bo to się kruszy na naszych oczach, ten petrodolar i w ogóle dolar jako podstawowa waluta wymiany handlowej. Tak się nie stanie nigdy, ale stanie się to, że juan i inne być może waluty będą coraz bardziej mocniejsze i będą też odgrywały ważne miejsce na rynkach. Znaczy będzie taka detronizacja dolara, ale raczej w kierunku równego pośród równych niż to, że ktoś go zastąpi. No to już, do tego to jest jeszcze, wie pan, bardzo, bardzo, bardzo daleko, ale też nie jestem specem od ekonomii. Kanal Moderno. Czy to nie jest pokój, by uzupełnić zapasy Izraela w interceptory? Zobaczymy, czas pokaże. Co dalej z NATO? No jakoś się dogadamy, mam nadzieję, pani Aneto. Panie Piotrze, z tą Kubą pytam, bo w bazie Guantanamo są rozwijane instalacje do przyjmowania rannych jak lądowiska Medevac. No, skoro ma pan takie informacje, no to tak, no ale w ogóle Amerykanie zawsze się szykują na wszystkie możliwości. No. Przecież no, gdybyśmy tylko pod kątem przygotowań oceniali, co się stanie, no to przecież już dawno powinna być inwazja lądowa. W ogóle ile kosztowało sprowadzenie tych dwóch grup Marines na USS Tripoli i USS Boxer, przerzucenie elementów 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej w teren, a potem niewykorzystanie tych ludzi, odesłanie ich z powrotem do baz, to samo kosztowało moim zdaniem setki milionów. Nie? No ale nic nie wyszło z tej. To był też element moim zdaniem nacisku ze strony Trumpa. Dogadaj się z nami, panie Mocztaba, bo inaczej będzie inwazja. A Mocztaba mówi, a ja się nie dogadam. Dobra, panie Piotrze pyta, Łukasz, co pan myśli o takim scenariuszu? W 1/8 na mundialu Iran trafia na Stany Zjednoczone. No myślę, że będzie zacięty bój, bójki na trybunach. Nie, no żartuję, chyba w Ameryce to jest akurat spokojnie na meczach. Byłem kiedyś na baseballu w Waszyngtonie. Boże, wynudziłem się jak mops kompletnie. Nie wiem do dzisiaj, o co chodziło, ale wynik. Ameryka ma rewelacyjną reprezentację damską i tu gdyby to były spotkanie reprezentacji kobiecych, to Ameryka by wygrała. A tak stawiam na remis, potem w dogrywce znowu remis i w karnych wygrywa Iran. I to uwaga, po pierwszej tej serii tych rzutów karnych, czyli powtórzy się sytuacja jak z wojny, tylko na boisku. Okej, lecimy dalej. Czy teraz zaczniemy znowu dyskutować o Ukrainie? Lujowisko, no jasne, no. Jak się coś zacznie tam dziać, no bo jak na razie to siedzą i nawzajem się mordują tymi dronami. To jest tak absurdalna wojna się zrobiła. Co się stanie z Radą Pokoju? No ja chciałem powiedzieć, że panie Piotrze, Rada Pokoju zostanie zamieniona na Radę Wojny. Klęba. Nowy film w kinach za 2 miesiące, jak przegrałem trzecią wojnę światową w roli Trump. Nie wiem, zobaczymy. No dobrze, drodzy Państwo. Indie Point. Nie chce pan Błaszczaka, a nie chodzi na wybory. Jak to jest? No tak to, że nie mam na kogo głosować. Na Błaszczaka nie zagłosuję na pewno, ale na kogo mam zagłosować? Niech mi pani poradzi, czy pan, nie wiem, to pójdę. Ale na razie nikt, żaden z tych kandydatów mnie do siebie nie przekonał. No, nie chcę robić tego Polsce, żeby rządzili tacy ludzie jak on. Nie chcę do tego przykładać palca. Zresztą w ogóle dziennikarz powinien być apolityczny, tak uważam. I w ogóle każdy człowiek, bo ta wojenka Tutsi Hutu, która toczy Polskę z jakąś taką dziką zajadłością. Przecież ja nie mogę w ogóle otworzyć tego Twittera, żeby nie zobaczyć jakiś po prostu jakiś totalnego hejtu, który ci ludzie na siebie nawzajem plują. No, Polska jest w trudnej sytuacji geopolitycznej, mamy wojnę za granicami, a największym problemem dla tych ludzi to jest ta druga partia z drugiej strony. Nie? Ach, dobra, nie denerwujmy się już. Całe szczęście historia realna jest strefą wolną od polityki. Tutaj każdy z Państwa, niezależnie od Waszych sympatii politycznych, czy jesteście z lewicy, prawicy, centrum, czy głosujecie na PiS, Platformę, Konfederację, czy jakieś tam inne partie, to drodzy Państwo, wszyscy tutaj mogą znaleźć dla siebie miejsce, bo tu o takiej polityce sensu stricte nie rozmawiamy, polityków nie zapraszamy i to są sprawy mniej ważne moim zdaniem niż geopolityka. Tyle. Live'a, historycznego live'a, znowu pobiliśmy rekord frekwencji, historycznego live'a historii realnej uważam za zakończonego. To tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Obejrzyjcie sobie, jeżeli ktoś nie widział, genialną rozmowę z generałem Drewniakiem, który po prostu fantastycznie rozłożył na czynniki pierwsze tą operację ratowania lotników amerykańskich. Powiedział, jak działają, jakie obrażenia są od upadku w tych katapultowanych fotelach, jaki ma sprzęt przy sobie nadawczy, jaką broń pilot, jak się organizuje takie operacje, czy Polska mogłaby zorganizować takie operacje, czy my mamy zdolności, plus ogólna ocena samej operacji powietrzno-morskiej Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi, projekcja siły, no pasjonujący moim zdaniem bardzo fachowy wywiad, a dzisiaj drodzy Państwo widzimy się drugi raz już o godzinie 20, a naszym gościem będzie, uwaga, Albert Świdziński, który przeanalizuje to zawieszenie broni pod kątem tego, czy to trochę odpowiedź na Wasze pytania, w jaki sposób zmieni się po tej wojnie pozycja amerykańska globalna i jak to wykorzystają Rosjanie i Chińczycy, a i co oczywiście ze stosunkami transatlantyckimi. I spytam Alberta jako speca od bomby atomowej, czy miał takie, wiecie, poczucie, a nuż Trump dotrzyma słowa i trzepnie. Także do zobaczenia o godzinie 20. Dziękuję wszystkim za udział w tym live. Pozdrawiam wszystkich patronów, wszystkich widzów Historii Realnej. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wspierajcie nas na Patronite i YouTubie. Dziękuję. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. A czy będzie jutro live? No to uzależnimy to od wydarzeń. Śledźcie moje media społecznościowe.